Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Adam i jest ze mną bardzo miły gość, sołtys TV Gry, Michał.
Właściwie chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem Adam, więc to miało
nie
być...
Nie jest to Adam w każdym
dobra,
razie.
Dobra, to takie miało być moje powitanie, bo czasem jest tutaj z tobą drugi Adam.
Tak, to jest wtedy dwóch
ja
Adamów podcast.
Nie Adam, dzień dobry.
Więc nie jest to dwóch Adamów podcast, jest to jeden Adam i jeden Michał podcast. I tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszej rzeczywistości, w której żyjemy. W tym sensie spróbujemy ją, nie wiem, coś ciekawego wam powiedzieć na ten temat, ale o co chodzi? Chodzi o aferę związaną z Dragon's Dogma i z mikropłatnościami i chcieliśmy trochę o nich powiedzieć, ale więcej chcieliśmy powiedzieć w ogóle o świecie, w jakim żyjemy.
To prawda. O tym, dlaczego jest tak szaro, skąd biorą się te zmiany pogodowe.
I
okazuje się, że problemem wszystkiego są mikropłatności.
Tak.
Generalnie porozmawiamy sobie dzisiaj o mikropłatnościach w bardzo szerokim sensie, to znaczy o świecie, w którym mikropłatności i subskrypcje zawładnęły wszystkim i to nie tylko w gamingu, ale generalnie gdzieś to się też pozaczynało, dzisiaj nie ma branży prawie, no dobra, może trochę przesadzam. Ale jest bardzo wiele branż, w których wcześniej tego nie było, łącznie na przykład z branżą motoryzacyjną, gdzie mamy subskrypcje na samochody.
Coś więcej na ten temat powiesz?
Wiesz co, powiem trochę później, jak już sobie dojdziemy do takich dziwnych szczegółów, ale jakby zajawiając, albo w sumie od razu, bodajże BMW miało sytuację, w której ogłoszono, że część feature'ów samochodów, czy też część jakichś tam funkcjonalności jest zamknięta za paywallem. Paywall to była po prostu miesięczna subskrypcja, którą należało opłacać. Nie pamiętam, co to dokładnie było, musiałbym zaraz pogrzebać i w sumie mogę to zrobić jeszcze, ale to nie była funkcjonalność typu poduszki powietrzne, w sensie to nie jest tak, że masz gorsze szanse na przeżycie, jeśli nie zapłacisz, ale to były jakieś takie funkcjonalności inne niż nawigacja, bo akurat płacenie za nawigację w samochodzie to nie jest straszna nowość. Więc... mamy to wszędzie, ale tak. Mamy to też w Dragon's Dogmie.
Tak, i o co chodzi z Dragon's Dogma? To jest gra single playerowa, która wyszła w zeszłym tygodniu, w piątek i ku zaskoczeniu polskich recenzentów i ku zaskoczeniu graczy na całym świecie, gra miała całkiem sporo mikropłatności. I to jest w teorii dziwne, no bo jest to singlowa gra, czyli jakby po co ci dokupywać jakieś wzmocnienia swojej postaci, czy ułatwienia gry, skoro grasz tak naprawdę sam. Nie masz jakby innych graczy, więc to nie jest żadna metoda wsparcia, ale jest to bardzo popularny element, który pojawił się w ostatnich latach już całkiem wielu tak naprawdę, nie? Ty wspominałeś, jak rozmawialiśmy wcześniej, że co, to był Assassin's
Wydaje
Creed Black
się,
Flag?
Wydaje mi się, że Assassin's Creed Black Flag był pierwszym Assassin's Creedem, który dorzucił do swojej gry mikropłatności. I to były takie drobiazgi, bo jeśli dobrze pamiętam, związane z surowcami przede wszystkim. Potem tam w ogóle dotarły do asasynów ta waluta, chyba kredyty Helix się to nazywa, za którą możemy kupować skórki na przykład na wierzchowce w aktualnych grach, czy tam jakieś stroje do naszych bohaterów. I to jest powiedzmy jakiś taki opcjonalny content, który jest ewidentnie dla Ubisoftu sposobem na dodatkową monetyzację. Ja nigdy nie czułem w Assassin's Creedach potrzeby, to znaczy takiej konstrukcji tej gry, żeby kupowanie było bardzo potrzebne. To znaczy ja, mimo że nie bawiłem się dobrze w Assassin's Creed Odyssey, bo wolałem Origins, to mimo tego takiego bardzo dużego nastawienia, że hej, tutaj zbierasz te surowce, musisz dużo pływać, dużo trzeba robić, to od Black Flaga do wtedy nawet w Valhalla czy w Mirażu nigdy nie czułem, w Mirażu chyba też był, tak? Był sklep. Nigdy nie czułem potrzeby kupowania czegokolwiek, bo konstrukcja tej gry dla mnie była taka, że wszystko było fair. I myślę, że tutaj może nie chcę być adwokatem diabła, ale chcę jakby gdzieś tam zasugerować, że o ile jasne dokładanie mikropłatności do bardzo drogiej gry singlowej dla wielu może być bardzo nieakceptowalne i ja na przykład z tego też nie korzystam, bo w ogóle tego nie chcę, nie czuję potrzeby, tak długo jak nie wpływają one w żaden sposób na gameplay, to ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby one istniały. Jeśli nikt mnie nie zmusza i jeśli nikt nie konstruuje gry w taki sposób, żebym ja miał gorzej, jeśli nie płacę, to okej. Okay. Jakby niech istnieje, nie jestem fanem, ale nie korzystam i jest okej. Okay. Ale jeśli mamy sytuację, w której myśli się o zrobieniu mikropłatności w taki sposób, żeby one koniecznie było trochę jak w grach mobilnych, że te reklamy ci co jakiś czas wyskakują, nie? To może tutaj ci nie wyskakuje reklama DLC-ka płatnego do Dragon's Dogmy akurat w tym przypadku, ale jeśli czujesz, że no czegoś ci brakuje, że to tempo zdobywania jakichś tam surowców, tam chyba Fast Travel to nie tyle, że był zamknięty za paywallem,
no nie,
tylko przedmioty, które były używane do Fast Travela,
można było sobie dokupić
tak. za walutę, a w świecie gry ich po prostu było nie aż tak wiele i nie to aż tak szybko. Więc jeśli konstrukcja gry no właśnie pokazuje ci jednak, że hej, mógłbyś to już robić, gdybyś miał kupione rzeczy, no to wtedy to jest straszne frajerstwo. Ale no to mówię, przypadki są bardzo różne.
Jakby moim zdaniem też Capcom bardzo źle tą sytuację w ogóle przeprowadził, bo z jednej strony nie poinformował taki sposób otwarty graczy, słuchajcie, w naszej grze, tak jak w poprzednich naszych singlowych grach, pojawią się mikropłatności. To jest raz. Dwa, znaczy poinformował. Cwaniaki z Capcomu dały wywiad małemu amerykańskiemu serwisowi, który jest w ogóle lokalnym serwisem, ma tam jakiś dział rozrywka i w tym wywiadzie była informacja o tym, że pojawią się jakieś mikropłatności, no ale ten wywiad się nie przebił do szerszej świadomości w ogóle. Więc jakby to jest jedna rzecz, że oni nie poinformowali o tym w sposób taki czytelny i to graczy zdenerwowało oczywiście w sposób taki, tak jak mówisz. Druga sprawa jest taka, że sami nawet przed premierą dawali wywiady na temat swojego pomysłu na design gry, który jest bardzo nietypowy, rzeczywiście otwartą podróż mocno ogranicza, nie w sposób zupełnie niewykonalny, ale to nie jest tak, że będziesz latał między, powiedzmy, punktami, bo to po prostu zbyt dużo, znaczy to są po prostu specjalne kamienie, które są rzadsze i, no, i używanie ich należy raczej zostawić sobie na konieczność. Mhm. To nie jest tak, że nie mamy ich, albo jest ich bardzo mało, ale oni sami dawali w wywiadach informacje o tym, że jeżeli chcesz zrobić otwarty świat, to tego typu, to zrób go ciekawym, to gracze nie będą potrzebowali tej szybkiej podróży, po czym w sklepie masz elementy do tej szybkiej podróży. I tak myślisz sobie wtedy, po pierwsze, jeżeli wiecie, że tak wygląda monetyzacja waszej gry, to może nie dawajcie takich wywiadów, to po pierwsze, bo to wygląda po prostu bardzo słabo, tak? To jest takie, no nie za mądrze to wygląda, nie?
Taki marketingowy strzał w stopę, tak. Bo ktoś mi kiedyś właśnie opowiadał, jak rozmawiałem o mikropłatnościach, że istnieje grupa graczy, która ma mało czasu na granie, ale która jest na przykład grupą graczy, która jest dość, powiedzmy, dostatna majątkowo i dla nich kupienie tych mikropłatności to jest przyspieszenie sobie tej gry, bo mają tak mało czasu na to, że może chcieliby ją poznać, ale nie mają kiedy. Więc oni sobie kupią takie te kamienie do szybkiej podróży i zrobią sobie jakieś takie rzeczy. I teoretycznie, czy to szkodzi? Z jednej strony nie, z drugiej strony trochę tak, bo uczymy dużych wydawców, że znajdą się ludzie, którzy będą kupować takie rzeczy.
Tak.
Więc to jest trudny, wbrew pozorom to jest trudny temat, bo ten temat nie jest bardzo oczywisty.
Tak, poza tym to jest bardzo ważne, jest to jakby jak powstaje ta gra, bo jeżeli tworzysz grę na przykład z otwartym światem, ze zbieraniem jakichś zasobów i masz w głowie myśl, będziemy je sprzedawać, no to teraz pytanie brzmi, jak często je rozmieszczasz na mapie? Masz świadomość, ty albo twój zespół marketingowy, albo jacyś ludzie w krawatach mają świadomość, że im mniej ich będzie, tym potencjalnie więcej mikropłatności się sprzeda. I jakby odwrotnie. I tu się pojawia znak zapytania po prostu, nie? Na ile to wpływa? Mam wrażenie, że w przypadku Dogmy w bardzo niewielkim stopniu, bo ta gra jest bardzo podobna w swoim designie do jedynki, w której nie było żadnych mikropłatności, więc jakby wygląda na to, że tam to było rozdzielone. Capcom w ogóle od lat ma taką tradycję. W Resident Evil na przykład 4, w remake'u, prawda, tej wspaniałej czwórki, zajrzałem sobie na mikropłatności i tam po prostu możesz sobie zepsuć grę, w tym sensie, że możesz sobie kupić nieskończoną amunicję, tak? W grze, której brakuje ci ammo.
I cheaty takie
tak,
typowe.
Tak, to są tak naprawdę cheaty. Jeżeli kupujesz te mikropłatności, to jest ci znacznie łatwiej, a to nie jest prosta gra, więc to ma jakieś, jest to jakiś tam, tylko kiedyś tak jakby zaczęliśmy w ogóle od tej rzeczywistości i też będziemy powoli hintować, o co nam chodzi, że jakby gry są coraz droższe, firmy, które je wydają i które je tworzą, chcą mieć co roku coraz większe zyski, więc jest jakby, i to dotyczy nie tylko firm robiących gry, ale to dotyczy każdej branży,
która
w zasadzie,
korporacja.
Tak. I Bobby Kotick chce nowy jacht.
Już niedługo.
Tak, to fakt.
Chyba, że już nie, w ogóle nie pamiętam. Nieważne.
Ja myślę, że parę ich ma, ale a gracze z drugiej strony też chcą gier, które wyglądają coraz lepiej, nie? Mają coraz bardziej efektowną grafikę, mają, nie wiem, tonę NPC-ów, czyli wymagają większych nakładów pracy. I to wszystko tworzy taką trudny moment dla jednej i drugiej strony, dla twórców gier, no bo oni muszą te gry robić drogo, to jest ryzykowne finansowo, więc próbują znaleźć różne rzeczy, które można by jeszcze zmonetyzować. I właśnie, cheaty. Kiedyś to były po prostu cheaty. Jeżeli chciałeś mieć nieskończone ammo, to wpisywałeś sobie coś w Wolfensteinie albo, nie wiem, w Simsach czy w GTA i po prostu miałeś. A dzisiaj te same firmy oferują ci po prostu to za $2.
Ja teraz nie pamiętam, ale gry Naughty Dog, okolice jakiegoś tam, powiedzmy, Uncharted 4 czy coś tam, tam były chyba motywy, że jak ukończyłeś grę, to odblokowywały ci się takie specjalne feature'y. Niektóre zmieniały ci wygląd bohatera, niektóre coś tam. Ale zastanawiam się, czy tam były jakieś takie rzeczy, takie typu cheatowe, bo to wygląda jak taki, wiesz, pośredni element.
Tak.
Bo w ogóle, nie wiem, czy kojarzysz, ale na przykład w Last of Us czy w Uncharted za walutę zdobywaną poprzez wykonywanie rzeczy w grze odblokowywało się takie bonusy typu arty postaci
i tam
chyba na przykład filtry wyglądu też można było odblokowywać.
Mm-hmm. Tak, tak, tak.
Ale chciałem poruszyć dwie rzeczy z tym trochę związane. Właśnie jedna z cheatami, a potem jak zapomnę, to powiedz mi hasło gry mobilne.
Mm-hmm.
Edycje Deluxe coraz częściej zawierają rzeczy, które są ułatwiaczami rozgrywki. Bardzo prosty przykład, Prince of Persia The Lost Crown. Znajdujesz tam, to znaczy dostajesz w ramach edycji Deluxe amulet, który tam ci aktywuje tego tam latającego ptaszka, który ćwierka, jeśli jesteś w okolicy skarbu. I teoretycznie możesz znaleźć taki sam amulet później w grze. Jedyna różnica jest taka, że ten z edycji Deluxe nie zajmuje ci slota na pasku,
tak,
a tamten zajmuje jeden slot. Więc raz, że dostajesz to na samym początku i możesz z tego korzystać od razu, a nie tam powiedzmy, nie wiem, w dwóch trzecich gry,
tak,
to jeszcze jest to łatwiejsze, więc to jest raz. Last of Us chyba dawało jakiś ten, albo part one, albo to był remaster dwójki, dawał, nie pamiętam, czy to był powiększony magazynek od razu do broni, czy coś w tym stylu, ale najdroższa wersja miała jakiś taki feature. Więc to już takie zachęty się trafiają, że możesz z tego korzystać. W ogóle gracze się kiedyś bardzo zbuntowali, że na przykład przedmioty dodawane w tych edycjach są bardzo OP i któraś z tych gier, i teraz nie pamiętam, która, miała coś takiego, że w menu był toggle, czy chcesz skorzystać z tego, co oferuje wersja ta droższa, nie? Czy nie chcesz, czy chcesz mieć to od razu, więc no to jest w ogóle już takie trochę gonienie za własnym ogonem w tym momencie. A druga rzecz, gry mobilne, i to, bo chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś o projektowaniu tego otwartego świata. Przy grach mobilnych bardzo często pracują już ludzie, którzy projektują te gry od strony psychologicznej, jak wystawić gracza na to, żeby chciał wydać pieniądze. I takie najprostsze działania, jak dostajesz tam co kilka godzin albo co dzień darmową skrzynkę w jakiejś grze, tylko żeby dotrzeć do tej skrzynki, musisz przeskrolować przez ten cały sklep, gdzie widzisz wszystkie waluty, w sensie rzeczy do kupienia za pieniądze. I że podobno ważnym elementem jest to, żeby dać tą darmową skrzynkę po tym, jak przeskrolujesz trochę rzeczy. Nie wiem, czy myśmy o tym kiedyś rozmawiali w podcaście, czy gdzieś to usłyszałem indziej, ale no, że zwiększa to szansę, kiedy następuje ta ekspozycja człowieka na rzeczy płatne,
no jasne,
że on zapłaci.
Tak.
Więc
w ogóle no, to, co w dogmie dano i jest częstym elementem, to właśnie te cheaty, to są trochę takie ułatwiacze albo przyspieszacze. Mówiłeś o tym, że to są takie elementy, które pozwalają graczowi, który ma mało czasu albo jest niecierpliwy, mm-hmm, ułatwić sobie zabawę. I to przyszło chyba z gier mobilnych, myślę, bo jakby element blokujący ci rozgrywkę przez lata bardzo na różnych metodach testowano jakby wyciąganie kasy od graczy. Kiedyś były na przykład serduszka, czyli można było zagrać ileś razy,
tak, tak,
zanim trzeba było albo kupić, albo odczekać. To się skończyło, bo chyba jednak było frustrujące za bardzo. Nie wiem, jaka była monetyzacja tego elementu, ale to jest już rzadka cecha tych gier mobilnych. Ale tam jest masa właśnie tego typu momentów, gdzie czekasz na coś i możesz to przyspieszyć. I to przyszło z gier mobilnych i trafiło już do dużych gier właśnie, czy to do Assassinów, singlowych gier, bo jakby to, że to istnieje w jakichś tam grach multiplayerowych, to trochę inna jest jakby opowieść, mhm, nie? Bo jakby w singlowych grach to się wydaje najbardziej absurdalne, bo ci nic technicznie nie daje. To znaczy, ty, tak, nie jesteś lepszy od innych na przykład. Nie?
Deus Ex, ten drugi, Mankind Divided, w sensie drugi z tych nowych, miał jakąś taką subgrę, nie pamiętam już o co chodziło, ale tam też były mikropłatności dotyczące do tej subgry.
Tak, 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 to była
i
taka głośna
wtedy
sprawa.
Było bardzo właśnie głośno na ten temat, że do gry singlowej dodaje się właśnie jakieś takie,
tak,
płatne rzeczy. Zgooglałem sobie szybko, żeby tylko nawiązać do początku i to BMW faktycznie zaczęło sprzedawać subskrypcje, $18 miesięcznie za podgrzewane siedzenia. Więc generalnie musisz, okay, to mieć zamontowane w samochodzie, to jest i działa, no,
tak,
tylko unlokujesz to poprzez opłacanie subskrypcji co miesiąc, więc no.
Tak, z takich dziwnych rzeczy, które twórcy kiedyś były w ogóle dla nas oczywiste, w sensie nie przyszłoby ci do głowy, że można coś takiego zmonetyzować i na przestrzeni lat twórcy zmonetyzowali to, mm-hmm, w różnych grach. Z takich dziwnych rzeczy, które wyszperałem, no to tak, niedawny przykład nowej Yakuzy, gdzie za paywallem jest nowa gra plus, co jest, co zbulwersowało fanów Yakuzy częściowo, chociaż nie wywołało takiej afery jak Dogma, która ma mikropłatności nieprzyjemne, ale jakby nie wpływające na gameplay, nie blokujące w każdym razie żadnej zawartości za tym, za nimi. A nowa gra plus, no to jednak jest dla bardzo hardkorowych fanów doświadczenie takie typu must have. No i tutaj się okazuje, że trzeba zapłacić.
No właśnie, to może to nie zrobiło takiego dymu wokół siebie, bo tak niewielki odsetek graczy gra w nową grę plus, w ogóle tak. kończy gry.
Yakuzę. Szczególnie
skończyć
Yakuzę,
gry
nie?
To raz, skończyć Yakuzę to dwa, dokładnie. A potem w ogóle chcieć odpalić nową tak. grę plus. Więc, że może ci gracze po prostu nie przebili się przez wszystkie jakby szum informacyjny, jaki się dział. Tego nie wiem, chociaż zazwyczaj to ta najbardziej hardkorowa grupa graczy jest tą, która podnosi takie tematy.
Tak.
Więc ciężko powiedzieć, czemu to nie wypłynęło. Może po prostu Yakuza jest aż tak uwielbianą serią, że nikt nie chciał o niej mówić złego słowa, mimo że coś takiego stosuje. Ale tak. też nowa gra plus to jest jedno, ale mieliśmy przypadek Inkwizycji, która Inkwizycja dała ci w ogóle zakończenie w DLC-ku.
Dragon's Dogma. Dragon's Age. Tak, Dragon's Dogma. Smoki mamy dzisiaj, dużo smoków.
Dużo smoków, bo przypomnijmy, że Inkwizycja wyszła w 2014 roku, chyba w październiku, dostała normalnie całą swoją historię, myśleliśmy, dobra, historia jest zakończona i potem dostała bodajże trzy duże DLC-ki, z czego jednym z tych DLC-ków jest taki fabularny follow-up, który się dzieje, nie wiem, 3 lata później albo coś takiego i to jest autentyczne zakończenie historii, która się działa i ono jest, powiedzmy, kanoniczne. Ale z tego, co tutaj mi zostawiłeś w ogóle w notatkach,
tak, wiesz co,
to nie wszyscy mają do tego dostęp.
Tak, z Anią rozmawialiśmy w redakcji, Ania o tym przypomniała właśnie, że tak, to było po prostu w DLC. Czyli jakby, żeby poznać w całości historię z Inkwizycji, trzeba było kupić sobie DLC. To nie była co prawda mikropłatność, tylko już raczej makropłatność.
Tak, tak, tak.
Bo to nie są... I tam też związane z tym była cała masa zawartości i tak dalej, ale...
To były ze 3 godziny chyba gry mniej więcej,
tak.
Bo ja to też skończyłem oczywiście. I no jakby spoko, ale poczułem się, gdyby nie to, że kupowałem potem jakiś pakiet tych DLC-ków już po premierze długo i kończyłem to jeszcze raz i zapłaciłem wtedy bardzo niewielkie pieniądze, ale gdybym w momencie, kiedy zapłaciłem za tę grę normalnie, nie wiedział, że to nie jest jeszcze koniec i potem dostanę DLC-ka, który jest płatny, to bym się czuł bardzo, bardzo oszukany.
Tak, to był jeszcze taki dick move trochę, bo to DLC było dostępne tylko na wtedy konsolach nowej generacji, czyli PS4, więc jeśli kupiłeś grę na PS3, no to i dowiedziałeś się, że wychodzi DLC, które będzie kończyło tą opowieść, no to na PS3 nie mogłeś dokończyć tej, czy tam na, tak samo z Xboxem,
no,
nie?
W pewnym sensie to jest coś, co stało się przy Cyberpunku, gdzie
tak.
To nie jest zakończenie historii, ale po prostu dodatek, który wstępnie był planowany jednak również na stare konsole, ze względów, myślę, technologicznych przede wszystkim, trafił tylko na nową generację, więc gracze posiadający tylko starsze konsole
tak.
nie mieli możliwości w ogóle zagrania w tę historię.
Tylko jakby inny przykład w tym
tak,
sensie, że tam są dodatkowe zakończenia. W ogóle Cyberpunk nie ma zakończenia jako takiego, ma wiele zakończeń. I jakby
tak.
ty sobie sam wybierasz, które jest dla ciebie tym kanonicznym, prawda?
Mhm. Więc w sumie zostali tylko okradzeni z jednego zakończenia dodatkowego.
Dodatkowego jakby całej gry. Bo
jeśli chodzi o podstawkę.
Tak, dodatek miał chyba 4 własne zakończenia, a tak naprawdę 2 ścieżki i każda z nich pod sam koniec
4,
się dzieliła jeszcze na 2.
5?
Może było jeszcze jakieś ukryte.
Tak, tak. Chyba 5.
Okej, okay, czyli było jeszcze jedno.
Wydaje mi się, że 5 było w podstawce.
Tak.
No.
I dodatkowo doszło to zakończenie jakby Cyberpunka 2077, tej głównej linii fabularnej, nowe, nie?
Tak, tak.
Powiązane
tak.
z dodatkiem. No ale trochę inna sytuacja, nie?
Tak, bo... zupełnie inna, tylko jakby analogicznie, że to nie jest nowością kompletnie,
tak.
że takie rzeczy się zdarzają.
Tak.
I jakby no...
Z takich dziwnych przykładów to... Była kiedyś taka gra, ona wyszła, Metal Gear Survive.
Mhm.
To był już po tym, jak Kojima odszedł z Konami. Konami zrobiło taką grę survivalową na bazie marki Metal Geara. Ta gra była bardzo powszechnie krytykowana, była potwornie nudna, bardzo powtarzalny miała gameplay. Miała fajną, na fajny silnik miała, no bo ona powstała na silniku, na którym powstał Metal Gear 5, który miał znakomity silnik, taki skradankowy, bardzo fajny, pełen niesamowitych możliwości. Więc ona była fajna technologicznie, ale nudna, pełna mikropłatności i tam, z tego co pamiętam, można było dokupić sobie w ramach mikropłatności jakby drugi save. Czyli jeżeli chciałeś zacząć grać drugi raz, to trzeba było za to zapłacić. To jest o tyle dziwne, że to była gra bez fabuły, wtedy się po prostu grindowało zasoby, więc tak. Granie drugi raz trochę jakby w ogóle samo w sobie bez sensu, bo jakby tracisz postęp w nie wiadomo w imię czego, nie? Nie masz tam nowej postaci, nie masz tam, inaczej nie przejdziesz tej fabuły. Tak. Więc jakby, ale tak czy inaczej nawet tutaj Konami postanowiło jakby skorzystać z okazji i przyblokować tą opcję, nie?
No, w świecie gamingu mieliśmy jeszcze case modów, za tak. które Bethesda zaczęła pobierać kasę. Z jednej strony spoko dla twórców, którzy są przy tym wynagradzani, ale umówmy się, to nie o to chodziło.
Bethesdzie na pewno nie chodziło o twórców modów.
Jakby żadnej dużej korporacji nie oczywiście. Chodzi o to, żeby to było tylko dla moderów w tym wypadku.
Tak.
Więc to najpierw spotkało się z bardzo dużym oburzeniem, po czym to i tak wprowadzono i chyba wersja Skyrima wydana na dziesięciolecie chyba miała w ogóle część tych modów inkorporowanych w podstawową grę, co jest spoko, że to mamy, no ale to jakby pewnie to była 370 wersja Skyrima, którą można było kupić, a ona była chyba po prostu w formie upgrade'u, tak mi się wydaje.
Tak, tak, tak. Jeszcze dostaniemy no. 10 kolejnych, nie? To jakby
zanim Elder Scrolls 6 wyjdzie, to na pewno.
Tak, ale jakby idea, tak jak sobie rozmawialiśmy, to jakby tak jakby chodziło nam też o to, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia gier wideo, że próba zmonetyzowania czegokolwiek się da, czyli na przykład właśnie tego, że coś cię drażni w grze, to dokup sobie, nie wiem, amunicję. Tego, że masz mało czasu, to dokup sobie, nie wiem, szybką podróż, albo właśnie drugi save. Jest oczywiście cała masa zmonetyzowanych rzeczy, których nawet już nie zauważamy i są przeźroczyste jak powietrze dla nas, tak? Że na przykład, sobie tam wynotowałem jakieś takie banały i teraz jakie to są. No wiadomo, że remake Koza, nie? Często to jest na tej zasadzie, że te gry się wypuszcza rzeczywiście w podbitej rozdzielczości, na nowe konsole i tyle. I usuwa się oczywiście stare wydania PC-towe, żeby już nie można było ich tanio kupić, tylko że można było drożej kupić te nowsze, nie? Które są niekoniecznie wcale lepsze, tak?
GTA miało chyba ten przypadek, że stare wersje usunięto.
Tak, tak, tak.
Tym to jeszcze dodał monetyzowanie możliwości zagrania kilka dni wcześniej, które też się stało bardzo dużym elementem, bo za zagranie 3 dni wcześniej, na przykład, nie wiem, w Hogwarts Legacy musiałeś kupić wersję droższą.
Tak.
Więc Hitman, pamiętam, kiedyś robiliśmy taki cały artykuł porównujący, ile trzeba zapłacić za dzień grania wcześniej i chyba Hitman był takim wtedy bardzo wysoko na tej liście, ale to już nie pamiętam, jakbyście poszukali pewnie to znajdziecie taki artykuł u nas.
Kasia, to się już stało tak normalne, że każda duża premiera praktycznie ma ten wczesny start za dodatkową stówę na przykład.
Pamiętam, co mnie tak trochę triggerowało i tutaj jest kwestia Game Passa. W Game Passie dostaniesz Forza Horizon tam 5 czy 4, która była, ale możesz też w nią zagrać 3 dni wcześniej, jeśli kupisz wersję premium. Starfield miał chyba to samo, że w Game Passie było na tego 6, chyba 6 września to startowało,
tak.
A mogłeś zacząć grać ostatniego dnia sierpnia jeszcze, jeśli oczywiście sobie kupiłeś wcześniejszy dostęp do gry. Więc tego jest bardzo dużo i myślę, że można też zerknąć na to, gdzie nagle się poza grami to robi. Ja tutaj szybko wrzucę temat VOD, które myślę, że VOD dotarło do momentu, w którym zdali sobie sprawę, że budowanie bazy użytkowników to już nie jest ich cel i teraz trzeba zacząć zarabiać na tym pieniądze, dlatego są podnoszone ceny, dlatego też wprowadza się nowe warianty, dlatego ogranicza się współdzielenie haseł w kontach i dlatego dostajemy też jeszcze wersję, co było korowym jakby takim marketingowym hasłem VOD. Nie masz reklam, masz na żądanie, kiedy chcesz, możesz obejrzeć bez reklam. Co dostajemy teraz na VOD? Wersje z reklamami, które są trochę tańsze, ale ja nie wierzę, że tak naprawdę oni zarabiają mniej na wersji z reklamami. Jestem przekonany, że te wersje z reklamami są znacznie bardziej korzystne dla nich. Oczywiście to jest wiedza by Uniwersytet z dupy, ale tak mi się wydaje, że na logikę korporacja, jeśli robi coś takiego, no to na tym może dużo zyskać, bo użytkownik teoretycznie płaci mniej.
Tak na marginesie, mnie w Game Passie jeszcze denerwuje to, że gry nie mają DLC-ków, nie? Więc to też jest na tej zasadzie, że mam niby gry, to są te moje, że to są, Microsoft mówi, nasze gry są za darmo w Game Passie, ale za każde DLC musisz zapłacić osobno. Co więcej, kupujesz DLC do tych gier, których nie posiadasz, kończy ci się Game Pass, masz parę DLC do gry, której nie masz.
Ja tak miałem na PlayStation Plusie, bo w PlayStation Plusie był Assassin's Creed Valhalla, jak już powiedziałem sobie, dobra, przejdę tą Valhallę, to chciałem jeszcze z tymi dodatkami, więc kupiłem sobie Season Passa, bo był akurat na promce. Także potem skończył mi się PS Plus i już nie mogłem grać w Valhallę, bo miałem tylko DLC-ki kupione, a musiałem sobie aktywować PS Plusa, żeby mieć podstawkę dalej. Więc to jest trochę uciążliwe. Gdybym sobie czegoś życzył z punktu widzenia użytkownika, to tego, że jeśli wychodzą DLC-ki do gier, które są w usługach subskrypcyjnych, tak, to żeby były po prostu częścią tego. Ja wiem, że to jest marketingowo niekorzystne, ale to jest korzystne dla graczy i może...
No oczywiście, zwłaszcza, że
chcielibyśmy. No.
Microsoft się chwali tym, że ich gry są w tym, bo jeszcze rozumiem, Sony po prostu oferuje różne gry w ramach swojego abonamentu, tak, a Microsoft mówi, nasze gry zawsze za darmo w abonamencie. No ale takie za darmo jak za darmo. Częściowo.
Ciekawe, jak będzie z Diablo, bo Diablo teraz wchodzi do Game Passa, nie wiem, czy nie dzisiaj.
Jakoś teraz na dniach, tak.
Przynajmniej dzisiaj, jak to nagrywamy. I będzie dodatek do Diablo, gdzieś tam kiedyś.
Tak.
Więc pytanie, czy na przykład wersja, czy dodatek trafi do gry natychmiast, skoro Diablo będzie w Game Passie już, czy nie. Więc możecie sobie zapisać, żeby wrócić tutaj po premierze dodatku i nam powiedzieć, czy dodatek trafił do Game Passa od razu na premierę.
Ja myślę, że trafi, no ale będzie płatny, tak? Czyli tak jak każde DLC, będzie po prostu dodatkową, czyli chociaż z drugiej strony nie dałoby się grać w Diablo 4 bez nie dałoby się grać bez dodatku płatnego. No dałoby się, bo będą ludzie, którzy będą go mieli, to pewnie trzeba będzie go zapłacić osobno.
Zobaczymy, bo teraz to jest ich firma i jestem po prostu ciekaw.
Tak, ale jakby chodziło nam też o to, że to jakby ta próba wykorzystania, czy inaczej wciśnięcia nam produktu w każdej możliwej formie, albo jakiegoś czegoś nowego, zmonetyzowania jakiegoś elementu naszych, nie wiem, hobby, nie jest czymś zupełnie tylko i wyłącznie growym, wręcz przeciwnie, dotyczy całego rynku. Wszyscy chcą mieć więcej, zarabiać więcej i jakby model oparty na wzroście tego prowadzi. Ja sobie przyniosłem dwa gadżety, które chciałem tu pokazać. Jeden to jest książka.
Fajna książka.
Tak, jest to Hobbit, którego kupiłem, ale posiadam już Hobbita po polsku.
W ogóle chciałem powiedzieć, że ma bardzo ładny tutaj bok.
Właśnie o tym będę mówić.
Przepiękny jest,
tak,
no.
I wydawcy książkowi odkryli właśnie, że co zrobić, żeby sprzedać kolejne egzemplarze tych samych książek. Tak jak mówię, mam Hobbita po polsku, mam Hobbita po angielsku w domu, ale zrobiła się moda na barwione brzegi. Ta książka zresztą ma prześliczne te barwione brzegi, nie? Tutaj
jest bardzo ładne.
Tak. I wymyślili sobie sprzedawcy właśnie, że będą sprzedawali po jakimś czasie edycje dodatkowe, barwione powiedzmy, które będą skierowane oczywiście do tych już wybranych użytkowników, ale jest możliwość sprzedania tej samej książki. Zapłaciliśmy tłumaczowi, zapłaciliśmy za, nie wiem, grafikom, składaczom i tak dalej. Mamy już gotowy produkt. Co zrobić, żeby sprzedać jeszcze więcej? Nie wiem, ile oczywiście. Teraz znowu Instytut Badań z Dupy, 10% więcej. Barwimy brzegi, nie? I to jest jedna technika na przykład. I tak jak mówię, dałem się na to złapać. W redakcji to przyniosłem opacznie i już kilka osób stwierdziło, że wygląda to super i że są zainteresowane, więc...
Ja dlatego też muszę się przyznać, dostałem na prezent z wydawnictwa Minalima specjalną edycję Harry'ego Pottera, który ma masę takich feature'ów, że na przykład jak Harry dostaje list z Hogwartu, to ten list jest tam faktycznie i możesz sobie go przeczytać.
A kiedyś
tam
pokazywałeś
się,
to chyba
tak,
kiedyś,
jak
tak
tam
mi się wydaje.
Tak, jak tam się pojawiają jakieś takie elementy magiczne, to one są ruchome na przykład na książkach. W ogóle wszystko jest pięknie stylizowane. I ja jakby znam te książki, ja mam te książki, ale właśnie płacę duże pieniądze za kolejne te książki, które wychodzą, tak, bo tak mi się podobają te wydania, a one wcale nie są tanie, że je po prostu kupuję. Także dzięki, Klaudia, w ogóle za to, że mi kupiłaś tą pierwszą książkę, bo teraz wydaję pieniądze.
To tak właśnie wygląda niestety. To są często bardzo w ogóle obiektywnie, to jest bardzo fajnie wydany Hobbit. Znaczy on jest z ilustracjami i on ma też bardzo duży aspekt takich objaśnień. To znaczy na każdej stronie specjalista od Tolkiena tłumaczy jakieś aspekty dotyczące nazw własnych, historii.
To faktycznie użytkownik jest bardzo, ale to bardzo konkretny.
Jest bardzo rozpieszczony, nie? Więc jakby to jest dobre wydanie. Nie jest to tanie wydanie, ponieważ okładkowa cena mówi, uwaga, 100 zł, więc to jest trochę dużo. Wiadomo, że można to troszeczkę taniej kupić w internecie i tak dalej, ale jakby spoko. To jest kolejna metoda, ale na przykład co wymyślili sobie wydawcy na przykład w Wielkiej Brytanii, bo tam podobno wygląda rynek w ten sposób. Ja tego nie wiem, powtarzam z wiedzę bookstagramową, więc tutaj tak tylko cytuję źródło, że oni najpierw wydają książki w twardych oprawach. wychodzi książka nowa, dostaje twardą oprawę. Pół roku później wychodzą paperbacki, czyli książki w miękkich oprawach. I żeby zachęcić do kupienia drugi raz tej samej książki, to na przykład dodaje się do nich jakąś dodatkową zawartość. Typu jest teraz taka popularna pisarka Kwang, ona pisała chyba Babel, tak mi się wydaje. W każdym razie wydaje mi się, że drugie wydanie, nie pamiętam czy tej książki, ale że drugie wydanie ma po prostu pierwszy rozdział jej nowej książki. Czyli jeżeli jesteś super fanem tej autorki, to kupisz sobie tą książkę drugi raz w miękkiej oprawie, ale tam jest bonus, tam jest fragment jej nowej książki.
To
nie?
Ja, przepraszam, dam zdecydowanie lower quality przykład, ale dla mnie, jak usłyszałem o tym, jednym z takich bardziej frajerskich motywów, jak zarobić na marce, która się sprzedała jeszcze, było 50 twarzy Greya napisane z perspektywy drugiej osoby. Bo jak tą trylogię masz z perspektywy dziewczyny Anastazji pisaną, tak, to potem wydano książki, które opisują tę samą historię z perspektywy tego Christiana Greya. I potem to samo ze Zmierzchem się podobno zaczęło dziać. Nie powiem, kto mi mówił, bo potem mnie złoi, że opowiadam publicznie, że czyta takie książki. Więc generalnie to jest fascynujące. Jasne, tam jest jakaś wartość dodana, bo jednak trzeba napisać rzeczy, których nie było w oryginale, ale generalnie całą historię masz gotową, tylko teraz napisz to trochę z drugiej perspektywy. Więc tak, nie mówię, że to jest zero pracy, to jest mniejsza praca.
Tak.
I targetem są oczywiście fani marki, która już istnieje, ale dlatego robi się spin-offy, dlatego robi się prequele, dlatego robi się sequele.
Tak, remake'i w przypadku gier
tak,
i tak
bo,
dalej.
Bo trzeba monetyzować, znaczy trzeba, bo chce się monetyzować.
A to jest jakby, to są owoce rzeczy wiszące na nisko, nie? Czyli to łatwe prawda do osiągnięcia. Zamiast pisać coś nowego, robić coś nowego, no łatwiej jest wziąć, no właśnie, chwycić dużą markę, i to jest taki drugi przykład, który przyniosłem, którym jest Bitewniak. Bitewniak z Games Workshop, bardzo popularny i kultowy, czyli Warhammer. Dawno, dawno temu była taka marka Warhammer Fantasy. Czy to był ten Bitewniak, który pewnie wszyscy kojarzą, typu w Warhammerze, fantasy, bitwy i tak dalej. Mamy taką grę Total War Warhammer, która jakby jest, nie wiem, może rozwinięciem umownie tego Bitewniaka, tak, w tym świecie. No ale świat Warhammera zawsze wisiał jakby był u progu zagłady, więc w pewnym momencie Games Workshop fabularnie zabiło ten świat. On został pokonany przez demony i za pomocą tam jakichś bardzo dziwnych pomysłów, część tych postaci się przeniosła do innych takich równoległych światów i tam stworzono nową markę, nowego bitewniaka, to się nazywał Age of Sigmar, dalej się nazywa. I przez kilka lat Games Workshop sprzedawało nowe figurki. Age of Sigmar jest światem bardziej heroicznym, epickim. Warhammer był bardziej takim ponurym. I stworzono nowe zasady, nowe figurki, nowe armie, nowe frakcje, chociaż częściowo oparte również od takich klasycznych warhammerowych. No ale na pewnym etapie, wiadomo, Age of Sigmar zresztą nie był nigdy tak popularny jak taki klasyczny Warhammer, więc teraz Games Workshop wraca do klasycznego Warhammera, który się nazywa teraz Warhammer The Old World. I te same armie, oni tam wydali kilkanaście tych armii, powiedzmy w tym, będą wydawali teraz na nowo, więc za każdym razem będzie nowy hype, że wychodzą krasnoludy na przykład, tak? Czyli w zasadzie, ja nigdy nie miałem Warhammera Fantasy, skoro zaczął wychodzić Old World, stwierdziłem, a kupię sobie jeden zestaw, pomaluję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jakby to nie jest tak, że to jest coś, to nie jest nacięcie kogoś, tak? To znaczy, ale jest to niewątpliwie metoda na sprzedanie jeszcze raz tego samego, między innymi tym wieloletnim fanom, którzy mają wszystkie armie i kupią po prostu te same, oczywiście to są nowe zasady już dzisiaj, podobne, ale zmienione. Oczywiście figurki są trochę inne, mają troszeczkę inny styl i tak dalej, ale co do zasady, właśnie, zamiast zrobić coś nowego, Games Workshop zaryzykowałby z nowym bitewniakiem, no ale nie wiadomo, jakby ten bitewniak siadł. A Warhammer, Fantasy, tudzież The Old World, pewniak, mamy 10 lat sprzedawania na nowo tego samego, nie?
No ja jakby nie chcę wchodzić w obszar papierowych RPGów, bo się na nim nie znam na tyle, ale dla mnie Dungeons and Dragons, które wydawane jest, już tutaj Adam skopał stół, to pewnie dlatego, żeby powiedzieć, że nie powinienem aż tak źle mówić o Dungeons and Dragons, ale generalnie wydawanie kolejnych edycji, ja sobie zdaję sprawę, że tam są zaktualizowane zasady, że tam masz nowe rzeczy, nowe elementy zupełnie, ale jak ja słyszę, że na przykład masz wydanie, powiedzmy edycję piątą, potem dostajesz edycję 5,5, jest takie, zaraz, nie, coś mi tutaj zaczyna nie grać, bo ja rozumiem jakieś takie update'y, ale potem pewnie wydajesz nowy podręcznik do 5,5. Diabeł pewnie, jeśli to oglądasz, to sorry, jak pletę głupoty, ale ty też mnie możesz poprawić. I to jest dla mnie też taki straszny skok na właśnie znowu ciągnięcie, to ciężko nazwać mikrotransakcjami, chociaż są te wszystkie dodatkowe książki uzupełniające scenariusze fabularne, dodatkowe narzędzia dla dungeon masterów i jakieś tam karty,
przygody,
postaci,
przygody, rzeczy,
właśnie
nie?
Przygody, tego słowa mi brakowało tutaj. No wszystko się monetyzuje, gdzie tylko się da i to jest takie... No przerażające. Pamiętasz pewnie
case... Powiem ci tak, z tymi RPG-ami tylko dodam, muszę, nie mogę wytrzymać.
Well, actually,
tak. To jest bardzo stara tradycja, jeżeli chodzi o... W zasadzie od samego początku, jak powstały gry RPG, to one powstały sobie na przykład właśnie Dungeons and Dragons, dosyć szybko, nie powiem ci ile lat, ale Advanced Dungeons and Dragons, czyli jakby poprawiona wersja, taka nowa edycja, to są chyba lata... chyba jeszcze 80. Więc jakby historia wydawania Warhammer ma chyba 5 edycji. Ten papierowy Warhammer do grania ze znajomymi przy stole, RPG. On ma chyba z 5 edycji albo 4. Dungeons and Dragons, jak mówiłeś, ma 5 edycji. Tak jakby to jest bardzo stara tradycja odświeżania raz na jakiś czas, no bo siłą rzeczy podręcznik kupiony raz, zasady kupione raz się nie zmieniają. Jakby nie potrzebujesz, owszem, możemy ci sprzedać przygody, tonę zawartości, opis świata, masę rzeczy, ale... Wydawcy doszli do wniosku, że jeżeli wydamy nową edycję, pozmieniamy trochę mechanikę, to ci sprzedamy wszystko jeszcze raz od nowa.
No tak.
Każdą z tych rzeczy.
I to też jest takie...
Tylko chodzi o to, że to nie jest nowe w przypadku Dungeons and Dragons 5 czy 5,5, no, które zbliża się,
to jest
jakby...
Było.
Ma parę dekad w sumie tradycji takiego rozwoju w przypadku tych RPG-ów.
A
nie?
Obok tego mamy wszystkie przypadki również z innej branży. Masz tanie linie lotnicze, które w momencie, kiedy lecisz na... absolutnym minimum, to są tanie. Ale w momencie, kiedy chcesz cokolwiek, typu dołożyć walizkę, żeby mieć cokolwiek poza plecakiem, to nosoreczki, ale tutaj trzeba zapłacić. Masz tutaj od razu pakiet, bo możesz sobie w sumie wziąć wersję priority, dzięki czemu masz bagaż i możesz też szybciej wejść, więc to zrobisz, no w zasadzie szybciej położysz swoją walizkę u góry.
Nie bardzo wiadomo,
będziesz,
co daje to szybsze wejście.
To znaczy,
nie?
Bo... możesz położyć walizkę nad swoim miejscem, a nie w innym miejscu, bo nie zmieścisz. Były przecież takie jakieś koncepcje dawno, dawno temu, nie pamiętam, znaczy, okej, dobra, bo mam wrażenie, że one były realne, a może się okazać, że to był jakiś taki straszny fake, że Ryanair rozważał miejsca stojące w samolotach. Nie pamiętam, czy to był fake.
Jest taki wywiad z... Ja nie wiem, na ile to jest prawdziwe, tak samo. No. Widziałem w internecie po prostu wywiad z szefem Ryanaira i oni go tam pytają o to, czy rozważał płatne toalety. I on po prostu robi taki fikołek marketingowy, gdzie tłumaczy, że to jest z korzyścią dla klientów. Że oni rozważali to, tak, ale chodziło o korzyść dla klientów, no bo on by usunął, jemu nie chodzi o pieniądze. W ogóle nie chodzi o pieniądze. Ale jak on by usunął jedną toaletę, notabene czemu płatny, to niech usunie, ale nieważne, to dzięki temu byłoby więcej miejsc i bilety byłyby 5% tańsze, rozumiesz? Więc chodzi o nas, chodzi mu oczywiście.
No tak.
I tym samym wywiadzie mówił o stojących miejscach, dokładnie to samo.
Czyli to my jesteśmy winni, bo nam się chce sikać w powietrzu.
Dokładnie
czasem,
tak. Nie, ale
tej krótkiej trasie. No
z takich śmiesznych rzeczy na przykład, gdzie się monetyzuje taki ułamek sekundy twojej uwagi, to są na przykład, założę, i to mnie denerwuje, paczkomaty, nie? Przychodzę do paczkomatu, ten impostowy paczkomat, wpisuję to, co mam wpisać i wyświetla mi się reklama, zanim mi otworzy tą skrzynkę i mogę ją pominąć, nie? Ale wyświetla się ta reklama. Ja podejrzewam, że większość osób nie zauważyła już tego, bo my się tak nauczyliśmy nie zauważać wielu reklam w internecie czy takich miejscach, ale literalnie ty jesteś klientem przecież paczkomatu, znaczy ty zapłaciłeś za tą dostawę, czyli paczkomat dostał od ciebie pieniądze za to, a mimo tego próbuje twoją uwagę jeszcze zmonetyzować, nie?
Indle z reklamami.
Tak
samo. I to już też wcale nie jest nowa praktyka.
Tak.
Ostatnio w ogóle ktoś na naszym Discordzie wrzucał zdjęcie, co bardzo mnie rozbawiło. To nie jest nic niezwykłego, bo to była po prostu reklama. Ale reklama Palworlda na paczkomacie. Nie na paczkomacie, przepraszam, na bankomacie. Na wyświetlaczu normalnie się ten... Ja miałem takie... Daleko zaszliśmy z grami. W sensie dotarliśmy do miejsc, gdzie się nie spodziewałem ich zobaczyć.
Tak.
Więc, no.
Z takich rzeczy jeszcze śmiesznych, jak rozmawialiśmy w redakcji, Ania zwróciła uwagę. Ona była na tym Napoleonie całym.
No.
Ridleya Scotta, tak? Mm-hmm. I bardzo jej się nie podobał ten film. Zresztą jak wielu osobom. Ale zwróciła uwagę na to, że już w momencie, kiedy wychodził ten film, była informacja, Apple chyba ma prawa do niego. Więc on się pojawi w sensie będzie miało prawa do... wyświetlenia go w ramach swojego subskrypcyjnego modelu i jako pierwsze pewnie, nie? I już na początku była informacja, że ten film trafi w rozszerzonej, takiej ulepszonej wersji do sieci Apple TV chyba to się nazywa, nie?
Tak.
I to było tyle zabawne z jej perspektywy, Ania mówiła, bo ten film w ogóle wyglądał jak film we wczesnym dostępie, że się jakby, tak jakby go wypuszczono na kolanie robiąc i właściwą wersję dostaniesz dodatkowo płacąc, nie dość, że w kinie, tylko później, jak opłacisz abonament Apple'a, bo kiedyś rzeczywiście to było trochę inaczej, to znaczy był film, jeżeli on był wystarczająco dobrym filmem, miał fanów i ludzi, którzy byli chętni zobaczyć go w rozszerzonej wersji, no to wychodził, nie wiem, Czas Apokalipsy, Władca Pierścieni, tak. Nie wiem, czy Harry Potter miał rozszerzone wersje? Chyba nie.
Pierwsze dwa albo trzy filmy miały rozszerzone sceny, ale tego nie było dużo.
Okej, no ale jakby, więc najpierw była popularność, a potem jakby z nią przychodziło oczywiście, okej, to spoko, to może ci jeszcze sprzedamy, ale ty w sumie to chcesz. To było bardziej takie naturalne, mam wrażenie. Mm-hmm. A tutaj wychodzi ten Napoleon już z informacją, że za, nie wiem, 3 miesiące czy za pół roku będzie lepsza wersja, czy lepsza. No pytanie, czy lepsza, bo też różnie to bywa z tymi rozszerzonymi wersjami. Czas Apokalipsy to jest film, który był bardzo długi na premierę. Jak go zrobili chyba ponad 4-godzinną wersję rozszerzoną, no to naprawdę się to ciężko konsumuje. Więc jakby pytanie brzmi, czy to będzie lepsza wersja, ale tak się to w każdym razie jakby sprzedaje.
No nie? Tak, no mnie w ogóle fascynuje model wydawniczy filmów, bo masz powiedzmy kino, potem masz wersję, że w serwisach VOD możesz wypożyczyć film i to jest więcej płatne za tam na przykład, nie wiem, 40-50 zł na przykład.
Tak.
Apple TV ma na przykład taką ofertę, chyba Amazon też. Następnie masz też jeszcze oczywiście gdzieś wydanie fizyczne na Blu-rayach, DVD i tak dalej, a potem dopiero gdzieś tam trafi do jednego z VOD normalnie w modelu subskrypcyjnym. No mnie też dobijają, nie ukrywam, różnice w dostępach, że na jednym rynku jest taka rzecz, na drugim nie. Aktualnie miałem ochotę wrócić do serialu Stargate i sobie zacząłem oglądać, więc żeby móc oglądać Stargate'y, całe szczęście opłacam subskrypcję na VPN-a, więc mogę sobie odpalić VPN-a na telefonie, odpalić Amazon Prime'a wtedy na telefonie i tam odpalić Stargate'y, po czym rzucić je na telewizor, żebym mógł to oglądać na telewizorze, bo w Polsce jest tylko film Stargate i nic więcej z całej tej bazy. Więc ale to już zupełna dygresja niezwiązana z tematem.
Tak, ale jakby różni ludzie, różne firmy próbują jak najwięcej wcisnąć nam, w tym sensie, że jest jakby nasze pieniądze to są ich zyski potencjalnie, ale to kogoś innego mogą być zyski. Więc im masz ładniejsze brzeszki w książce, albo im...
No ładne są.
Są bardzo ładne, to przyznam. To jest w ogóle bardzo modne dzisiaj. Jeżeli byś oglądał, nie wiem, Bookstagrama, to byś zobaczył, że...
Znam taką jedną Bookstagramerkę.
Tak, znamy, pozdrawiamy Bookstagramerkę. Ale często na przykład właśnie Bookstagramerzy czy Bookstagramerki mają książki już na półkach, całe półki w ten sposób ułożone, przodem.
To jest fascynujące.
No bo inaczej to nie ma sensu. No jak jeżeli tą książkę schowasz na półkę w ten sposób, czyli grzbietem, no to jakby to ten wydatek był bez sensu.
Nie wiem, czy pamiętasz czasy, kiedy powiedzmy, nie wiem, to było 2010 plus, ale te okolice, gdzie już smartfony miały dobre opcje nagrywania wideo i tak dalej. I pamiętam, jak nagrywało się na przykład jakieś koncerty znajomych, czy swoje ktoś nagrywał, to mój kolega, z którym grałem, cisnął zawsze po ludziach, że ty nie nagrywaj w pionie, bo to w poziomie ma być, bo potem to wrzucasz na YouTube'a. Po czym social media korzystające z wideo stały się tak popularne, że dzisiaj konsumpcja i nagrywanie treści wideo dzieje się w pionie. Tak. Więc to nie ma związku z mikropłatnościami, ale o co mi chodzi? Zawsze, całe życie, jak pamiętam, stawianie grzbietem do frontu, żebyś wiedział, co to jest i tak dalej, a teraz zaczynasz wystawiać drugą stroną książki, bo tam są ładne obrazki.
Tak. Także jest tego dużo. Dragon's Dogma, od której wyszliśmy, jakby jest w sumie po prostu...
Jednym z wielu przypadków.
I to takim malutkim, bo szukałem jakby, to jest ziarenko na plaży, tak? Jakby to w tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. I nic nie wskazuje, ani nie jest przykładem najgorszym, bo tych przykładów bardzo nie w porządku mikrotransakcji w grach było znacznie więcej. Dragon's Dogma miała trochę pecha, a trochę w sumie sobie Capcom sam, tak jak mówiliśmy, strzelił po prostu PR-owo w kolano. Nie będziemy płakali nad Capcomem, oni tam sobie dolarami obetrą sobie jakby oczy, więc jakby spoko, nie ma tutaj większego problemu. Gracze, którym się ta gra podoba i nie kupują mikropłatności, to sobie grają. Zresztą zdaje się, że jest ich bardzo dużo, bo gra ma bardzo dużą popularność na Steamie. Prawdopodobnie na konsolach też ogromną, bo to jest nawet konsolowa marka bardziej niż przecież pecetowa, prawda? Więc...
I dlatego, jeśli chcielibyście zobaczyć zakończenie tego podcastu, to musicie teraz zapłacić. Wtedy zapraszamy wszystkich na finał. Jeśli zapłaciliście, żeby zobaczyć zakończenie tego podcastu, to mam dla was złe wieści, bo nie mamy tutaj nic odkrywczego do opowiedzenia. Jest to bardzo krótki content, nie warty pieniędzy, które zapłaciliście za niego i w sumie po prostu przyszliśmy się pożegnać.
Pożegnać, spytać o to, co, jakie wy macie przykłady tego typu monetyzacji. Najchętniej nie z branży gier, bo branżę gier mamy raczej wszyscy tu w małym palcu, ale właśnie ciekawe są te przykłady spoza niej. Takie, nie wiem, ty mówiłeś o tych samochodach na przykład, czy tych barwionych brzegach książek, mówiłem ja, więc jak macie jakieś takie fajne przykłady, to dajcie znać.
Ale jeśli też z gier coś macie takiego, o czym nie powiedzieliśmy dzisiaj, to też tam możecie napisać.
Też możecie napisać.
Nie obrazimy się.
Tak. I pozdrawiamy was w takim razie.
I całe szczęście, że nasz montażysta zapłacił za was, to mogliście to zobaczyć.
Tak.
Dzięki.
Pa, pa.
Hej.